Kochani, dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Kościół w czasie pandemii. I chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie, czy rozważyli sobie ten temat, ponieważ myślę sobie, że świat jest w trudnym momencie, ale Kościół też jest w trudnym momencie i trochę zależy, w którą stronę tak naprawdę Kościół pójdzie, to też tak w pewnym sensie będzie się działo. Ale zanim sobie gdzieś tam zaczniemy ten temat jeszcze bardziej rozważać, to chciałbym powiedzieć, że Bożym zamiarem jest to, żeby człowiek żył. I Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek żył wiecznie. I wiemy, kiedy czytamy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, kiedy czytamy opis stworzenia pierwszych ludzi, kiedy czytamy upadek pierwszych ludzi, to widzimy, że wtedy grzech wszedł na świat i wtedy pojawiła się śmierć. Człowiek zaczął się starzeć, chorować i w końcu umarł. I z tym grzechem w pokolenie gdzieś tam człowiek szedł. I dzisiaj właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie człowiek po prostu ze śmiercią, póki Pan Jezus nie przyjdzie, musi się spotkać. Ale Bożym zamiarem, podkreślam, jest życie. I Bóg w Piśmie Świętym wiele razy i wiele wskazówek daje Izraelowi, żeby Izrael uchronił swoje życie przed śmiercią. I chciałbym, abyśmy dzisiaj takim fragmentem wejściowym w naszym rozważaniu, to będzie piąta Księga Mojżeszowa, jeden fragment. Trzydziesty rozdział. I przeczytam tylko 19 i 20 werset. A więc piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 i 20 werset. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie, przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Zobaczcie, kochani, kiedy czytamy sobie ten fragment, to widzimy, że Bóg kładzie przed Izraelem życie i śmierć, dobro i zło. Ale mówi też jednocześnie, co człowiek ma wybrać. Mówi, wybierz życie. Zbliż się do mnie. Żyj według moich zasad. A to przedłuży dni twojego życia na tej ziemi, którą ja ci dałem w twoje posiadanie. Zobaczcie, jaka wskazówka. Chcę powiedzieć, że w tamtych czasach, kiedy Izrael właśnie był w Kanaanie, w ziemi obiecanej i tak dalej, wcześniej gdzieś tam wędrował, jeszcze wcześniej wyszedł z niewoli egipskiej, ale zobaczcie, że był też taki moment, właściwie przez cały czas gdzieś tam to towarzyszyło Izraelowi, że też była choroba, która była zaraźliwa. I tą chorobą był trąd. Ja dzisiaj nie chcę mówić o trądzie, nie chcę mówić, jaka to była choroba i tak dalej. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale chciałbym też wam pokazać, że jak w tamtym czasie była zaraza, to Bóg przyszedł ze swoim słowem do Izraela, do Mojżesza i do Arona i dokładnie powiedział im, co mają robić, żeby ta zaraza się nie rozprzestrzeniała. Otwórzmy sobie tutaj trzecią Księgę Mojżeszową, 13 rozdział. Trzynasty rozdział przeczytam od pierwszego, weźmiemy sobie do 13 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Jeżeli u jakiegoś człowieka Pojawi się na skórze jego ciała obrzęk, albo wysypka, albo plama i rozwinie się to na skórze jego ciała, tak, że wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka do kapłana Arona lub do jednego z jego synów kapłanów. A gdy kapłan obejrzy to chore miejsce na skórze ciała i zauważy, że włosy na tym chorym miejscu zbielały i to chore miejsce wygląda jak wgłębienie na skórze ciała, to jest to plaga trądu. Gdy kapłan to stwierdzi, uzna go za nieczystego. A jeżeli to jest biała plama na jego skórze, lecz nie wygląda na wgłębienie w skórze i włos na niej nie zbielał, to kapłan odosobni tego chorego na 7 dni. A gdy kapłan dnia 7 stwierdzi, że porażone miejsce pozostało takie same, a zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to odosobni go kapłan na dalsze 7 dni. A gdy kapłan zobaczy go po raz drugi, 7 dnia i stwierdzi, że miejsce zarażone stało się bezbarwne i zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. Jest to tylko wysypka, więc tamten wypierze swoje szaty i będzie czysty. A jeżeli wysypka na skórze po pokazaniu jej kapłanowi w celu uznania go za czystego będzie się rozszerzała, wtedy pokaże się kapłanowi po raz drugi. I gdy kapłan zobaczy, że wysypka na skórze się rozszerzyła, to uzna go za nieczystego, bo jest to trąd. Jeżeli porażenie trądem wystąpi u człowieka, to zostanie on przyprowadzony do kapłana i gdy kapłan zobaczy, że na skórze jest biały obrzęk i że włosy na nim bieleją, a na obrzęku tworzy się żywe mięso, to jest to zastarzały trąd na skórze jego ciała i kapłan uzna go za nieczystego, lecz go już nie odosobni, gdyż już jest nieczysty. A jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego, od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana i kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego, cały zbielał, a więc jest czysty. Kochani, zobaczcie, to są wskazówki, które Bóg daje Mojżeszowi i Aaronowi, żeby radzili sobie z zarazą. W tamtych czasach właśnie w taki sposób wysyłano, kontrolowano i wysyłano ludzi na kwarantannę. Czyli jeżeli człowiek był chory, był odosobniany. Dzisiaj, żyjąc w czasie pandemii, kiedy koronawirus nam towarzyszy, to bardziej zaleca się, żebyśmy, że po pierwsze ci, którzy są chorzy, byli izolowani, żeby ci, którzy są podejrzani, bo mieli kontakt z tymi ludźmi, też byli izolowani i żebyśmy my sami się izolowali tak naprawdę, czyli żebyśmy zachowali swoje bezpieczeństwo. Z czego to wynika? Prawdopodobnie wynika to z tego, że nie jest to tak, bym powiedział, w tamtym czasie nie było to tak bardzo rozprzestrzeniona zaraza, która pochłonęłaby cały lud i tylko ci, którzy zdrowi po prostu by byli, uciekaliby przed chorobą i izolowaliby się od tych chorych, ale po prostu można było sobie pozwolić na to, że chorzy byli izolowani od społeczeństwa. Natomiast dzisiaj, właśnie kiedy już traci się kontrolę nad tym, kiedy świat po prostu żyje właśnie w tym czasie pandemii, no to już trzeba być bardziej ostrożnym i trzeba uważać na to, żeby gdzieś się nie zarazić albo nie przenieść właśnie tej choroby. Kochani, właśnie zobaczcie, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to w jakim czasie żyjemy, to rodzi w nas pewne postawy i pewne jakby działanie. Jedną z taką postaw, bym powiedział taką postaw społeczną, jest taki, bym powiedział, nierealny optymizm. Co to znaczy? To znaczy, że to jest taki mechanizm, który polega na tym, że mówimy sobie, że to nas nie dotyczy. Albo tego problemu nie ma, albo że to mnie właśnie nie dotknie, albo jak jest jakiś problem, to nie jest taki wielki problem. A więc próbujemy sobie gdzieś tam wmówić, tylko po to, żeby poradzić sobie z lękiem, że po prostu nie ma takiego problemu, jak się o tym mówi na świecie, jak media rozdmuchują i tak dalej, i tak dalej. Drugi taki mechanizm to jest po prostu taki, że przyzwyczajamy się do bodźca, który w nas ten lęk wywołuje. Zwróćcie uwagę, że w marcu, kiedy wybuchła pandemia, to jak pojawił się pacjent zero w Polsce, to nagle wybuchła panika. Jeszcze jak 200-300 osób się zaraziło, to w ogóle lockdown, wszystko gdzieś tam przestało funkcjonować, działać i tak dalej. A dzisiaj 4-5 tysięcy dziennie ludzi zarażonych nie robi już takiego wrażenia. Dlaczego? Dlatego, że przyzwyczajamy się do tego bodźca, przyzwyczajamy się do tej sytuacji, ale to nie znaczy, że problemu nie ma. Problem jest, bym powiedział, dzisiaj jest gorzej niż było tak naprawdę w marcu. I wiecie, kochani, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale chcę powiedzieć, że ta sytuacja też budzi pewne postawy w Kościele. I dlatego dzisiaj między innymi jest nas tyle, a nie więcej. I jedną z takich postaw może być coś takiego, że sobie myślę, skoro Pan będzie chciał, że jak będę miał się zarazić, to się zarażę. Ale przyjdę do kościoła, będę w kościele, bo chcę to robić dla Boga. Druga postawa jest taka, że sobie człowiek myśli tak, no nie pójdę do skupiska ludzi, nie będę się nastawiał na próbę, nie będę Boga wystawiał na próbę, nie będę jakby przyczyniał się do tego, że mogę się zarazić. I zobaczcie, te dwie postawy, myślę sobie, one są w kościele i one są nawet widoczne, jak się z ludźmi rozmawia. Ale to nie jest problem. Problem jest taki, że Kościół z powodu tych dwóch postaw, przepraszam, może się poróżnić. I to jest diabelskie dzieło wtedy, kiedy Kościół zacznie się różnić, zacznie być poróżniony. Kiedy człowiek o drugim człowieku, brat o bracie, bez względu na postawę, będzie o sobie źle myślał. Czyli na przykład, tak żeby to jakoś zobrazować, ja przychodzę na nabożeństwo, przychodzę dla Boga, przychodzę z ludźmi, ale sobie myślę o tych, którzy zostali w domu, jakiej są słabej wiary, co to będzie, jak będą prześladowania i tak dalej, i tak dalej. I już co to, do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że w moim sercu, nawet nieświadomie, ale rodzi się pogarda do tych ludzi. I zobaczcie, z drugiej strony, druga postawa sobie myśli tak. Mogą sobie myśleć ludzie po tej drugiej postawie, czy w tej drugiej postawie, mogą sobie myśleć, ale ci ludzie są głupi. Narażają się bez sensu na zarazę. Sami kuszą los i tak dalej, i tak dalej. I też mogą pogardliwie myśleć o tych ludziach, że są bezrozumni. Widzimy to na podstawie, widzimy to na przykładach Nowego Testamentu, gdzie chociażby przy Wieczerzy Pańskiej były różnice przy spożywaniu posiłków i tak dalej, gdzie jedni mieli w pogardzie drugich. Widzimy to też w Boże w Rzymie, gdzie na przykład były prześladowania w pewnym momencie. Jeden z cesarzy wydał taki edykt, że wszyscy Hebrajczycy mają z Rzymu się wynieść i mają wyjechać z Rzymu. I wtedy to był zbór judeochrześcijański i ci Żydzi wszyscy się usunęli, ale zaczęli nawracać się poganie. Poganie nawracają się, tworzą zbory, cesarz umiera, edykt zostaje zniesiony, wracają judeochrześcijanie, czyli Hebrajczycy i teraz są jakby takie dwie postawy. Są pogano-chrześcijanie i są judeo-chrześcijanie. I teraz judeo-chrześcijanie zawsze przywiązywali wagę do tego, że nie wiem, przepisy, święta, to jest dla nich bardzo ważne. Ten cały Stary Testament, te wszystkie przepisy, dla nich to było bardzo ważne. To w czasach niewoli, w czasach trudnych, zawsze trzymanie się tych zasad jakby pomagało im to przetrwać. To dawało im tożsamość. Natomiast pogano-chrześcijanie, oni po prostu przyszli z niczego, nie mieli tej tradycji hebrajskiej, a więc oni, wszystko im wolno, wszystko można. I na tej zasadzie zaczęli się różnić. Apostoł pisał wtedy list, w liście do Rzymian, pisał do słabych i mocnych w wierze, żeby właśnie ci ludzie się nie różnili. I właśnie dzisiaj moim przesłaniem jest też to, żeby uważać, żeby myśli o tej jak masz jakąś postawę, a masz, ja też mam. Jeżeli mamy jakąś postawę, to uważajmy, żeby po prostu swoimi myślami nie skrzywdzić tej drugiej osoby. Kochani, chcę powiedzieć, że czy chodzimy na nabożeństwo, czy nie chodzimy na nabożeństwo, musimy uważać na swoje zdrowie, musimy dbać o siebie, musimy dbać nie tylko o siebie, ale o naszych bliskich, o naszych braci w wierze również i też szczególnie bym powiedział. Ale chcę powiedzieć też, bo ktoś mógłby powiedzieć tak, no ale słuchajcie, no przecież śmierć jest zyskiem. Apostoł Paweł napisał, że śmierć jest zyskiem. Czy nie tak? Jest zyskiem, ale zwróćcie uwagę na to, że Bóg dał człowiekowi życie i dał taki mechanizm człowiekowi, że człowiek będzie bronił tego życia. Będzie bronił swojego życia. Natomiast czasami, kiedy przestaje bronić już tego życia, to znaczy, że jest już obojętny. Jest już obojętny, że już stracił tak naprawdę nadzieję. I można by też zobaczyć i przytoczyć fragment czy historię Pana Jezusa. Zobaczcie, Pan Jezus nie chciał umierać. On w ogrodzie Getsemane mówił, Ojcze, jeżeli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Ale niech się dzieje Twoja wola, ale jeżeli to możliwe, odsuń ode mnie właśnie ten kielich. Pan Jezus nie chciał umierać. Apostoł Paweł, kiedy pisał w liście do Filipian, mówi, śmierć jest zyskiem, to zobaczcie, że on wybrał życie. Dlaczego życie? Dlatego, że powiedział, że o wiele lepiej jest, chciałbym być już z Panem, ale o wiele lepiej jest dla mnie i dla was, przepraszam, żeby być z wami, żeby wam służyć i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, z tej perspektywy chciałbym, żebyśmy spojrzeli, że może łatwo by było sobie stwierdzić, a jak śmierć mnie dotknie, to będę z Panem i tyle. Ale zobaczcie, że ty odchodzisz i ty jesteś z Panem, ale w twojej rodzinie, wśród twoich bliskich, wśród twoich dzieci po prostu jest dramat. I ty może już masz lepiej, bo ciebie już tutaj nie ma, już się nie męczysz, już jesteś z Panem, ale twoje dzieci przeżywają cierpienie. Twoja rodzina, twój małżonek, twoja żona i tak dalej przechodzi cierpienie. To jest zawsze gdzieś tam dramat. I chcę powiedzieć, żeby w takiej sytuacji, w czasach, kiedy właśnie jest ta zaraza, żeby się do tego nie przyzwyczajać, ale żeby mieć czujność, żeby być ostrożnym. Oczywiście, żeby nie wpadać w panikę, żeby nie panikować, żeby właśnie nie zamartwiać się i tak dalej, żeby ufać Bogu, ale żeby być ostrożnym, żeby być poważnym, żeby być w tym wszystkim dojrzałym. Wiecie, Pan Jezus mówił, jaka śmierć jest dobra. Wiecie jaka? To jest śmierć, kiedy człowiek kładzie życie z miłości za drugiego człowieka. I jest mnóstwo takich przykładów i ja kiedyś słuchałem takiego wykładu Marka Edelmana, to był Żyd, który był przywódcą powstania w getcie i on opowiadał taką sytuację, nie pamiętam, czy to już było w obozie, czy to było jeszcze w getcie, ale opowiadał taką sytuację, że były numerki życia. I że niektórzy dostawali, nieliczni, ale dostawali numerki życia i te osoby mogły żyć. Natomiast inne były skazywane na śmierć. I jedna kobieta dostała numerek życia, ale połknęła truciznę. I jeden z lekarzy chciał ją ratować, a drugi go powstrzymał i mówi, nie ratuj jej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na stoliku obok łóżka leżała karteczka z numerkiem. Przekażcie to mojej córce, niech moja córka żyje. Zrobiła to kobieta z miłości, poświęciła swoje życie na rzecz właśnie swojej córki. Córka nie miała tego szczęśliwego numerka, ona przekazała ten numerek właśnie swojej córce. Chcę powiedzieć, mówi się o tym, że różnie przechodzimy tą chorobę koronawirusa. Jedni przechodzą bezobjawowo, inni łagodnie, a inni po prostu w cierpieniach. I są też tacy, którzy umierają. I statystyka się gdzieś tam powiększa. Nie chcę teraz jakby dewagować, co jest silniejsze, czy grypa, czy inne choroby, czy właśnie koronawirus, ale chcę się skupić na tej zarazie, która po prostu się przenosi w takim po prostu szybkim tempie. I chcę powiedzieć, że jeżeli załóżmy, będzie tak, że nagle wszyscy zachorujemy, to po pierwsze zacznie brakować miejsc w szpitalach, a po drugie zacznie brakować sprzętu, respiratorów. I może dojść do takiej sytuacji, gdzie człowiek będzie musiał albo nie dostanie sprzętu, żeby gdzieś tam mógł go uratować jego życie, albo będzie po prostu poświęcał swoje życie na rzecz osoby, którą kocha, że ja zrezygnuję ze swojego respiratora na rzecz swojej córki albo swojej żony, żeby tylko ona mogła żyć. Zobaczcie, od naszej dojrzałości też może zależeć to, czy do takiej sytuacji dojdzie, czy nie. Oczywiście od dojrzałości też społeczeństwa. To jest jakby jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Czyli powiedzieliśmy sobie o tym, że bardzo ważne są, jakie postawy reprezentujemy i powiedziałem, że szatan chce to wykorzystać, aby Kościół po prostu się rozproszył, żeby Kościół był podzielony, może skłócony, żebyśmy źle o sobie myśleli. To jest jakby jedna rzecz. Nie dopuśćmy do tego. Druga rzecz to jest taka, że naprawdę mamy zachować się dojrzale. Zachowywać się dojrzale. I powiedzieliśmy sobie, czym tak naprawdę, jaki jest stosunek Biblii do śmierci. Wiecie, chciałbym wam coś przeczytać, nie wiem, czy znajdę, zaznaczyłem sobie to w telefonie, o, jest. W średniowieczu, bym powiedział, w historii na Europę trzy razy przyszła taka zaraza w postaci dżumy. I to był też jeden z takich czasów, był to czas, kiedy żył Marcin Luther. I Marcin Luther napisał takie słowa. I chciałbym, żebyśmy wzięli je sobie do serca. Ja sobie wziąłem te słowa do serca na początku właśnie pandemii, w marcu, kiedy właśnie te słowa przeczytałem. Słuchajcie. Będę prosił Boga, aby nas litościwie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia, które mogłoby przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg zechce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie. Ale ja uczynię to, czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć, ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało, jak powiedziałem wcześniej. Taka wiara podoba się Bogu, ponieważ nie jest ani zuchwała, ani nierozsądna i nie kusi Boga. Wiecie, myślę sobie, że to są bardzo trafne słowa, bardzo mocne słowa. Marcin Luther mówi o tym, że on po prostu nie będzie narażał siebie i innych na śmierć. Czasami można głupio zginąć. Czasami można głupio narazić się na śmierć. I jedną z takich głupot to jest to, kiedy kierowca siada po pijanemu do samochodu. To jest właśnie często głupia śmierć. Albo kierowcy, albo tej osoby, która gdzieś tam, nie wiem, przechodziła, albo była w drugim samochodzie i tak dalej. Ale tutaj Marcin Luther mówi, nie będę narażał innych. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, ja pójdę i pomogę. Bo wierzę, że jeżeli Bóg będzie chciał, żebym odszedł z tego świata, to śmierć na pewno mnie znajdzie. Ale na pewno nie przyczynię się z mojej głupoty, z braku mojej mądrości, z braku mojej dojrzałości do tego, żeby ktoś się zaraził i żebym ja się zaraził. I chyba tego wymaga od nas, może nawet nie chyba, na pewno myślę sobie, wymaga takiej postawy od nas Bóg. To trochę pokazuje nam też gdzieś tam Biblia, żebyśmy właśnie z taką postawą szli. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym czasie pandemii, to jest to, że zawsze, kiedy patrzę na Kościół, kiedy był trudny czas dla Kościoła, a był na przykład, to były na przykład prześladowania, czytamy sobie w pierwszym liście Piotra, czytamy sobie w liście Jakuba, zobaczcie, że pierwsze, co się działo, to chrześcijanie, jak był jakiś problem, jak był jakiś trud, przyszedł na Kościół, to pierwsze, co się działo, to chrześcijanie się rozpraszali. Zobaczcie, gdzie byli chrześcijanie, jak Jezusa pojmali. Rozproszyli się. Zobaczcie, jak były pierwsze prześladowania, to jak czytamy sobie list Jakuba, to on pisze do 12 pokoleń Izraela, które zostały rozproszone z powodu prześladowań. Ludzie zaczęli uciekać, ludzie zaczęli się chować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I dzisiaj jest taki trudny czas, kiedy Kościół troszeczkę też zostaje rozproszony. że nie wiadomo, w którym kierunku gdzieś tam pójść. Ale za chwilę się pozbieramy i za chwilę Bóg będzie nas używał tak samo, jak użył ludzi, którzy byli prześladowani w tamtym czasie. Zobaczcie, że ci ludzie uciekali, ale gdzie tylko szli, zwiastowali Ewangelię. Ludzie się nawracali, powstawały nowe zbory i Ewangelia się rozprzestrzeniała i Kościół, Królestwo Boże się rozprzestrzeniało. I wierzę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy w czasie zarazy, kiedy świat jest sparaliżowany, nie wnikam w tym dzisiejszym rozważaniu, czy to jest dzień sądu, czy to jest jakby wypełnienie tego, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, o czym, o końcu świata, o którym mówił Pan Jezus. Nie wnikam w to, czy to jest jeden z jeźdźców Apokalipsy w szóstym rozdziale, który mamy zapisany w szóstym rozdziale. Nie chcę na tym się dzisiaj skupić, ale chcę powiedzieć, że każda trudna sytuacja na świecie jakby daje Kościołowi szansę, że Bóg powołał ten Kościół właśnie w jakimś sensie, po coś, w jakimś celu. Powołał nas po to, żebyśmy byli w momencie, kiedy świat jest sparaliżowany, kiedy gdzie firmy padają, gdzie ludzie tracą pracę, gdzie zaczynają chorować, gdzie umierają, gdzie dzieją się na naszych oczach, zobaczcie, ludzkie dramaty. I teraz co robi Kościół? Albo co może zrobić Kościół? Odnaleźć potrzebę świata i uderzyć w tą potrzebę świata. Zwiastować Królestwo Boże, zwiastować opamiętanie, zwiastować właśnie przebaczenie grzechów, zwiastować właśnie życie, które daje i które jest w Jezusie Chrystusie. To jest nasz cel i to jest nasze zadanie. A więc wierzę, że Bóg będzie prowadził nas, Kościół, bez względu na to, jakie będą w nas postawy, ale jedno jest pewne, że musimy być Jemu wierni i musimy mieć czujne oczy, czujne uszy i dać się Jemu prowadzić, a Bóg będzie nas używał właśnie w tym trudnym czasie. Kochani, kończąc, chcę powiedzieć, podsumowując, że Bóg chce, żebyś żył. I Bóg chce przedłużyć lata życia człowieka. To nawet bym powiedział, chce przedłużyć na wieki to życie. Każdemu. Bóg umarł na krzyżu po to, żeby każdy człowiek, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Życie wieczne. Tak? Ale też chcę powiedzieć, że zobaczcie, Bóg chce, żeby człowiek na tej ziemi długo żył też. Ale zobaczcie, że często śmierć nie wynika z powodu tego, że Bóg po nas przychodzi. Wynika z tego, że się trujemy, że nie dbamy o siebie, że właśnie nie troszczymy się w ten sposób o swoje ciała, żeby jak najbardziej służyły. A chcę powiedzieć, zadbaj o to ciało, dbaj o swoją odporność, dbaj właśnie o swoje ciało, żeby jak najdłużej na tej ziemi mogło służyć tym, którzy jeszcze Ewangelii nie znają. Żeby mogło służyć też Twojej rodzinie. Zadbaj o to. To jest jakby pierwsza rzecz, tak? Bóg chce przedłużyć dni Twojego życia. Druga rzecz to to, że w naszym sercu mogą rodzić się różne postawy, ale pamiętaj, że diabeł może to wykorzystać. Jeżeli przychodzi do Twojego serca taka postawa i takie myśli, gdzie negujesz innych chrześcijan, innych braci w wierze, pamiętaj, że to szatan po prostu przychodzi do Twojego serca. Odpędź go od swojego życia. Odpędź go od swojego serca. Poza tym trzecia rzecz to to, że nie narażaj się na śmierć. Nie narażaj innych na śmierć. Bądź odpowiedzialny. I ostatnia rzecz to to, że Bóg chce w dzisiejszym czasie używać Kościół. I będzie tego Kościoła używał. Amen? Amen. Zapraszam do modlitwy.